Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną głowę. — Ciociu — szepnęła. — Ach, moje dziecko, tylko nie baw się ze mną w dyplomatkę. Panna w twoim wieku już powinna wyjść za mąż, a nade wszystko nie powtarzać dawnych błędów. Kazio jest wyborną partią. Nieprędko sprzykrzy ci się. No, a gdyby się sprzykrzył, to już będzie mężem i na wiele rzeczy musi być pobłażliwym, tak jak i ty dla niego. Gdzież ojciec? Ojciec trochę niezdrów. Wielki Boże, chyba zanadto wzruszyło go niespodziewane szczęście. Ojciec właśnie zachorował z gniewu na tego Żyda. On wiecznie w złudzeniach, odparła hrabina, podnosząc się z kanapy. Wstąpię do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach. Co zaś do ciebie, Belu, spodziewam się, że potrafisz skorzystać z czasu. Po półgodzinnej poufałej konwersacji z panem Tomaszem, hrabina pożegnała siostrzenicę, jeszcze raz polecając jej Starskiego. Około 9:00 pan Tomasz wbrew zwyczajowi poszedł spać, a panna Izabela wezwała do swego pokoju na rozmowę kuzynkę Florentynę. — Wiesz, Floro — rzekła, siadając w półleżącej pozycji na szezlongu — powrócił Kazio Starski i jutro ma być u nas. — A — szepnęła panna Florentyna, jakby wypadek ten był już jej wiadomy. — Więc nie gniewa się? — spytała, akcentując ostatni frazes. — Zapewne, zresztą nie wiem — uśmiechnęła się panna Izabela. — Ciotka mówi, że jest bardzo piękny. — I zadłużony. Ale cóż to szkodzi? Kto dzisiaj nie ma długów? — Cóż byś powiedziała, Floro, gdybyś za niego wyszła? — Naturalnie powinszowałabym wam obojgu. Ale co na to powie baron, marszałek, Ochocki, a nade wszystko Wokulski? Panna Izabela podniosła się gwałtownie. Moja droga, skądże znowu przychodzi ci do głowy ten Wokulski? Nie mnie on przychodzi do głowy, odparła panna Florentyna, skubiąc taśmę swego stanika. Tylko przypominam sobie, coś mi mówiła jeszcze w kwietniu, że ten człowiek od roku ścigał cię spojrzeniami, że osacza cię ze wszystkich stron. Panna Izabela roześmiała się. Aha, pamiętam. Rzeczywiście, tak mi się wówczas zdawało. Dziś jednak, kiedym go poznała trochę lepiej, widzę, że nie należy do tej kategorii ludzi, których można się lękać. Uwielbia mnie po cichu, to prawda, ależ tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wówczas, gdybym wyszła za mąż. Wielbicielom tego, co Wokulski gatunku, wystarcza spojrzenie, uścisk, ręki. Czy jesteś tego pewna? Najzupełniej. Zresztą przekonałam się, że to, co wydawało mi się sidłami z jego strony, jest tylko interesem. Ojciec pożycza mu 30 000 rubli i kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego były skierowane. A jeżeli jest inaczej? Zapytała panna Florentyna, ciągle bawiąc się oprzyciem swego stanika. Moja droga, dajże spokój, oburzyła się panna Izabela. Co ci na tym zależy, aby psuć mi humor? Tyś to powiedziała, że ci ludzie umieją cierpliwie czekać, usidlać, nawet wszystko ryzykować i łamać. Ale nie Wokulski. Przypomnij sobie barona. Baron obraził go publicznie, a ciebie przeprosił. Ach, Floro, proszę cię, nie dręcz mnie, wybuchnęła panna Izabela. Gwałtem chcesz zrobić demona z kupczyka, może dlatego, że tyle straciliśmy na kamienicy, że ojciec jest chory i że Starski wrócił. Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chcąc jeszcze coś powiedzieć, ale pohamowała się. Dobranoc, Belu, rzekła. Może teraz masz rację. I wyszła. Przez całą noc śnił się pannie Izabeli Starski jako mąż, Rossi jako pierwszy platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi, a Wokulski jako plenipotent ich majątku. Dopiero około 10:00 rano obudziła ją panna Florentyna, donosząc, że przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden Żyd. Szpigelman? Ach, prawda, zapomniałam o nim. Powiedz mu, niech przyjdzie później. Czy papo wstał? Wstał od godziny. Mówiłam mu właśnie o Żydach, a on prosi cię, ażebyś napisała list do Wokulskiego. Po co? Żeby był łaskaw przyjść do nas w południe i uregulować rachunki tych Żydów. Prawda, że Wokulski ma nasze pieniądze, rzekła panna Izabela. Ale mnie pisać o tym do niego nie wypada. Napisz ty, Floro, w imieniu ojca. O, tu jest papier na moim biurku. Panna Florentyna napisała żądany list, a tymczasem panna Izabela zaczęła się ubierać. Wiadomość o Żydach zrobiła na niej wrażenie zimnej wody, a myśl o Wokulskim zaniepokoiła ją. — Więc my naprawdę nie możemy obejść się bez tego człowieka? — mówiła w duszy. — No, jeżeli ma nasze pieniądze, to naturalnie musi spłacać nasze długi. — Bardzo go proś — rzekła do panny Florentyny — ażeby przyjechał jak najśpieszniej, bo gdyby tych obrzydliwych Żydów zastał u nas Starski, zna on ich dawniej aniżeli my — szepnęła Flora. — W każdym razie byłoby to okropne. Ty nie wiesz, jakim tonem przemawiał do mnie wczoraj ten Szpigelman — wtrąciła panna Florentyna. — O, to zuchwały Żyd. Zapieczętowała list i wyszła z nim do pokoju, ażeby wyprawić czekających tam Żydów. Panna Izabela uklękła przed alabastrowym posążkiem Matki Boskiej i błagając ją, ażeby posłaniec zastał Wokulskiego w domu i ażeby Starski nie spotkał się u nich z Żydami. Alabastrowa Matka Boska wysłuchała próśb panny Izabeli. W godzinę bowiem przy śniadaniu Mikołaj doręczył jej trzy listy. Jeden był od ciotki hrabiny, zawiadamiała w nim, że dziś między drugą i trzecią przyjdą do jej ojca lekarze na konsylium, że Kazio Starski wyjeżdża przed wieczorem i że może wpaść do nich lada chwilę. Pamiętaj, że droga Belciu, kończyła ciotka, postępować tak, ażeby chłopiec myślał o tobie przez drogę i na wsi, dokąd wy z ojcem za kilka dni musicie przyjechać. Ja już urządziłam się w ten sposób, że ani w Warszawie nie widział żadnej panny, ani na wsi nie spotka prócz ciebie, duszko, żadnej innej kobiety. Chyba poczciwą swoją babkę prezesową i jej mało interesujące wnuczki. Panna Izabela lekko skrzywiła usta. Nie podobał jej się ten nacisk. Ciotka tak mnie proteguje, rzekła do panny Florentyny, jakbym już straciła wszelką nadzieję. Nie podoba mi się to. I w jej duszy nieco przyćmił się wizerunek pięknego Kazia Starskiego. Drugi list był od Wokulskiego, który donosił, że będzie służyć o godzinie pierwszej. — Na którą kazałaś przyjść Żydom, Floro? — spytała panna Izabela. — Na pierwszą. Chwała Bogu, byle o tej porze nie wpadł do nas Starski — rzekła panna Izabela, biorąc do ręki trzeci list. — Jakiś znajomy mi charakter — dodała. — Czyje to pismo, Floro? — Czy nie poznajesz? — odpowiedziała panna Florentyna, spojrzawszy na kopertę. — Krzeszowskiej. Rumieniec gniewu wystąpił na twarz panny Izabeli. — Ach, prawda — zawołała, rzucając list na stół. — Proszę cię, Floro, odeszlij jej to i dopisz na wierzchu nieczytane. Czego ona od nas chce, ta szkaradna kobieta? — Łatwo możesz się dowiedzieć — szepnęła panna Florentyna. — Nie, nie i nie. Nie chcę żadnych listów od tej nieznośnej baby. Pewnie znowu jakaś szykana, bo ona nic innego nie pisuje. Proszę cię, Floro, natychmiast odeszlij ten list i albo zresztą zobacz, co pisze. Ostatni raz przyjmę jej bazgraninę. Panna Florentyna powoli otworzyła kopertę i zaczęła czytać. Stopniowo na jej obliczu ciekawość ustąpiła miejsca zdziwieniu, a potem zmieszaniu. Nie wypada mi tego czytać. Szepnęła, oddając list pannie Izabeli. — Droga panno Izabelo — pisała baronowa. — Wyznaję, że dotychczasowym postępowaniem mogłam zasłużyć na niechęć pani i ściągnąć na siebie gniew miłosiernego Boga, który tak troskliwie opiekuje się wami. Dlatego cofam wszystko, upokarzam się przed tobą, droga pani, i błagam, ażebyś mi wybaczyła. Bo czy nie jest dowód łaski nieba nad wami, choćby w zesłaniu wam tego Wokulskiego? Człowiek ułomny, jak inni, stał się narzędziem najwyższej ręki, ażeby mnie ukarać, a was wynagrodzić. Nie dość bowiem, że ranił mi w pojedynku męża, któremu również niech Bóg przebaczy wszystkie podłości, jakich się względem mnie dopuścił, ale jeszcze nabył kamienicę, w której zgasło moje ukochane dziecko i pewnie każe sobie płacić duże komorne. Wy zaś nie tylko patrzycie na moje klęski, ale jeszcze zyskaliście 20 000 rubli więcej, niż była warta kamienica. W zamian za moją skruchę, droga pani, racz wyrobić u wielemożnego Wokulskiego, który nie wiem, za co gniewa się na mnie, ażeby mi prolongował kontrakt na dalsze lata i nie wypędzał przesadnymi żądaniami z domu, gdzie moja jedyna córka skończyła życie. Należy to jednak robić ostrożnie, gdyż wielce szanowny Wokulski z niewiadomych mi powodów nie życzy sobie, ażeby o jego nabytku mówiono. Nie tylko zamiast sam kupić kamienicę, jak uczciwy człowiek podstawił lichwiarza Szlangbauma, ale jeszcze ażeby nadpłacić 20 000 rubli nad moją sumę, sprowadził do sądu fałszywych licytantów. Dlaczego tak tajemniczo postępuje? Lepiej niż ja musicie wy wiedzieć, drodzy państwo, którzy podobno umieściliście u niego swój kapitalik. Mały on jest, ale przy łasce Bożej, która tak oczywiście czuwa nad wami i znanej obrotności wielemożnego Wokulskiego, przyniesie zapewne procent, który wynagrodzi państwu gorycze ich dotychczasowego położenia. Polecając siebie sercu drogiej pani, a nasze obustronne stosunki niezawodnej sprawiedliwości boskiej, pozostaje zawsze wierną, choć pogardzaną ich kuzynką i uniżoną sługą. Krzeszowska. Czytając, panna Izabela była blada jak papier. Podniosła się od stołu, zwinęła list i podniosła rękę, jakby z zamiarem rzucenia go komuś w oczy. Nagle, zdjęta strachem, chciała gdzieś uciec, czy kogoś zawołać, lecz w tej chwili upamiętała się i poszła do ojca. Pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. Właśnie uważam, ale to z gorąca, a powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała, ojciec prawił dalej. Prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle? Nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłyną kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej. Przerwała mu panna Izabela. O, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 000 rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to zdławionym głosem, patrzyła z trwogą na ojca. Obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: — Czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda? — Jak to? — zerwała się z krzesła panna Izabela. — Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie?
— Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000.
Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację.
— To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać.
Panna Izabela po tej uwadze nieco uspokoiła się. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony? Bo wczoraj mówił papo o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany.
Ha, 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 roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona.
Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo. I coś zaświtało mi w głowie, ale dzisiaj...
Ha, 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 niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku, chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawieniu Szlangbauma.
Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. Nie umiałam tylko zdać sobie z tego sprawy. Takie podstawianie Żydów przy kupnie najjaśniej dowodzi, że ten pan, bawiąc się w przyjaźń, robi interesa.
Naturalnie, potwierdził pan Tomasz. Czyliżbyś nie miała rozumieć tak prostej rzeczy? Niezły to może człowiek, ale zawsze kupiec, kupiec.
W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie.
To pewnie on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych.
opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż trzech Żydów, głośno rozmawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Uciekła do sali i przez myśl przebiegły jej wyrazy. Boże, dlaczego on nie przychodzi? W sercu jej kipiała burza uczuć. Panna Izabela, potakując zdaniom ojca, rozumiała jednak, że to nieprawda, co on mówi, że Wokulski nie zrobił na kamienicy interesu, ale stracił i tylko dlatego, ażeby ich wydźwignąć z najfatalniejszej pozycji. Lecz przyznając to, czuła nienawiść. Podły, podły, szeptała. Jak on śmiał!